W dzisiejszym świecie, gdzie ludzkie relacje budowane są często przez internet, potrzeba zrozumienia siebie i innych nabiera nowego, może innego wymiaru. Niewiedza lub niewłaściwe jej zdobywanie może nas zwieść w tej drodze na manowce. Podczas konferencji pod nazwą Psychoterapia miejscem poszukiwania uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prelekcji czołowych ekspertów z całej Polski. Tematy, które zostaną poruszone w sobotę w auli Uniwersytetu Szczecińskiego, dotyczyć będą między innymi poszukiwania partnera w internecie, czy tożsamości w kontekście płci i orientacji seksualnej. I o tym, czyli zarówno o tych problemach, które będą podejmowane na konferencji, jak i o tej tematyce w ogóle porozmawiamy z naszymi gośćmi. Są z nami Anna Borkowska-Makarewicz, psychoterapeutka z Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Agnieszka Chybowska-Sandecka, psycholożka kliniczna, psychoterapeutka, też Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii. Dobry wieczór. Doktor Roman Szałachowski, psycholog, psychoterapeuta z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I doktor Ryszard Kamiński, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii.
Dobry wieczór.
I właśnie to tak jest, o czym wcześniej nie wspomniałam, że zarówno Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii, jak i Uniwersytet Szczeciński to są organizatorzy tego wydarzenia, o którym porozmawiamy, ale najpierw chciałabym o tym poszukiwaniu, bo to jest to pojęcie, ten tytuł, który scala niejako te wszystkie wydarzenia, te wszystkie wykłady, których będziemy mogli wysłuchać. I pomyślałam sobie, że może zacytuję klasyka, a konkretnie Alicję w Krainie Czarów. Czy nie mógłby mnie pan poinformować, którędy powinnam pójść? Zapytała Alicja w Krainie Czarów. To zależy w dużej mierze od tego, dokąd pragnęłabyś dojść, odparł kot dziwak. Właściwie wszystko mi jedno. W takim razie wszystko jedno, którędy pójdziesz. Chciałabym tylko dostać się dokądś, dodała Alicja w formie wyjaśnienia. Ach, na pewno się tam dostaniesz, jeśli tylko będziesz szła dostatecznie długo.
Pięknie.
Tak sobie pomyślałam, że to poniekąd jest kwintesencja tego, o czym będziemy teraz, jak sądzę, rozmawiać.
Poniekąd długo.
Długo, dostatecznie długo.
Dostatecznie długo, optymalnie długo, ale przecież dzisiaj nam się wszystkim bardzo spieszy i chcemy dojść do miejsca, które z założenia spełni to, czego oczekujemy, nie wiedząc właściwie czego oczekujemy. A jeszcze inaczej bym powiedział, na pewno oczekujemy czegoś, co będzie fajne i przyjemne i dobre dla mnie. To tego oczekuję. Co to miałoby być? Gdzie to miałoby być? Aby szybko.
Jest jeszcze pytanie, komu służyć?
No, zawsze jak się służy, to się służy Panu.
Tak czy owak, myślę, że zaczęłam z wysokiego C.
Ja tak sobie myślę, że właściwie jeżeli ktoś się decyduje na psychoterapię, to znaczy, że decyduje się trochę na spotkanie samego ze sobą.
Na poszukanie.
Na poszukanie. No tak, na odpowiedzi. Jeżeli są w ogóle jakieś pytania. Fajnie, jeśli są. Czasami ich nie ma. Myślę też tak, że często właściwie nie zastanawiamy się, czy my poszukujemy, czy w ogóle mamy w sobie coś takiego, że jesteśmy ciekawi dopiero w czasie psychoterapii lub takiego spotkania ze sobą, takiego zatrzymania się nad sobą, jesteśmy w stanie w ogóle pomyśleć o tym, czego chcemy, czego pragniemy i jaką drogę wybieramy. Ja się często tak łapię na tym, że właściwie wielu ludzi nie zastanawia się nawet nad tym, co to znaczy w ogóle poszukiwać. A przecież poszukujemy właściwie od małego, od dziecka czegoś, co nas gdzieś prowadzi. wieku 18 lat, właściwie kiedy już mamy tą dojrzałość, że tak powiem, metrykalną, właściwie można powiedzieć, że świat stoi otworem i to jest taki czas, kiedy właściwie wszystko możemy. I to jest taki czas poszukiwań najbardziej intensywnych, powinien być. Często przychodzą pacjenci w wieku 50 lat i zaczynają dopiero poszukiwać. Myślę, że to dobrze, że w ogóle.
Że zdążyli.
Że zdążyli jeszcze poszukać.
Tak. Też jest takie bardzo ciekawe, jakie uczucia dzisiaj nam towarzyszą szukaniu, bo to czasem nie są proste uczucia, bo szukanie czasem irytuje, złości, bo nie ma odpowiedzi. Człowiek właściwie zamiast czuć jakieś rozbawienie z tego poszukiwania, jakąś atrakcyjność tego procesu, no to najczęściej czuje irytację, czuje jakiś gniew, jakąś złość. Ja jak myślałam, bo my teraz często chyba rozmyślamy o tym, co to znaczy poszukiwać w związku z naszą konferencją, to też sobie tak myślałam o tym, że właściwie jest taki zawód jak poławiacze pereł i że to są tacy ludzie, którzy poławiają, poszukują pereł. I jak tak sobie o tym myślałam, to też myślałam, skąd się te perły biorą. I się te perły biorą stąd, że do takiego ślimaka wpada ziarnko piasku i zaczyna być bardzo niewygodnie. I właśnie stąd się biorą te perły, z tego piasku, który uwiera, który jest jakimś ciałem obcym dla tego ślimaka, który sprawia, że jest niewygodnie i który sprawia, że po prostu jest, no, zaczyna się jakiś proces. I ten proces na sam koniec my ogromnie doceniamy. On nas wzrusza, poruszamy się nim, zachwycamy, ale sam proces przecież nie jest niczym łatwym.
Trwa.
Czasem chyba też, zanim zaczniemy szukać, to chyba część osób przychodzi po to, żeby przestać cierpieć, tak, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie dla swoich problemów i nie nazywa tego przyjścia szukaniem. Więc to też jest pewien proces, w którym ktoś może stwierdzić, że szuka czegoś innego niż tylko przestać cierpieć.
Ale jak tak słucham, kiedy to mówicie, to taki status się pojawia, jakby ci, którzy szukają, mieli dopiero opcję w poszukiwaniu czegoś, a przecież chyba tak na co dzień, kiedy pracujemy z ludźmi, to oni już dawno znaleźli. I teraz jest problem, co zrobić z tym, co już mają, co rzekomo znaleźli, a dramatem jest to, że to, co znaleźli, to, co dostali, de facto nie jest ich. Zaczyna się poszukiwanie w tym, co już jest bardzo zgromadzone. I można by powiedzieć, że poszukanie tych pereł, na przykład w całym złomowisku i w całym tego wszystkiego zgromadzeniu, które zostało zgromadzone, bo rodzice mi dali, szkoła mi dała, społeczeństwo mi dało, nakazało, powinienem. Różnego rodzaju powinności sprawiły, że poszukiwać jest o wiele trudniej, bo to trochę tak, jakby ten, który miał szukać tych pereł, jest w zbroi, która jest tak ciężka, że się ruszyć nie można, a lęk przed tym, że jak wskoczę do wody i będę szukać chciał perły, to na pewno się utopię z powodu tego ciężaru, który na mnie już jest. Czyli można by powiedzieć, że psychoterapia często jest taką trochę dziedziną w archeologii, kiedy odkrywamy warstwa po warstwie, żeby ewentualnie dojść do tego czegoś, co może dopiero będzie inspiracją do poszukiwania, kiedy już to wszystko, co zostało mi dane, może na chwilę odrzucę. I to paradoksalnie nie musi być fascynujące. To może być dramatyczne.
Może być dramatyczne, ale też cały ten proces odkrywania tej warstwy po warstwie jest właśnie żmudnym procesem, jest czymś, co droga też jest jakimś celem i my poruszając się po tej drodze też jesteśmy już blisko tego celu, bo czasami po prostu samo to odkrywanie stanowi właśnie jakiś cel, jakąś głębię, natomiast czasami jest tak, że tkwienie w procesie zniechęca, że jest wysiłkiem, trudem.
No bo my się w sumie to nie lubimy trudzić, chociaż oczywiście w teorii wiemy, że trud i niewygoda kształtują charakter, że tylko z trudu rodzi się coś dobrego, wielkiego, no ale to jest teoria, a byśmy tak najchętniej chcieli szybko, szybko i na skróty. Oczywiście generalizuję i może być to krzywdzące i pewnie jest, bo przecież nie wszyscy i nie wszędzie. Prawda?
Trud, dramat, cierpienie jest paradoksalnie dopiero możliwością podjęcia psychoterapii, dlatego że kiedy człowiekowi ogólnie jest dobrze i wygodnie, to nie ma sensu filozoficznie zastanawiać się, co bym sobie znalazł, gdzie bym sobie poszedł, bądź gdzie bym coś chciał. Tak jak w tej właśnie przypowieści, bajce a propos Alicji. Chodzi o to, że kiedy już znalazłem i jest mi źle, odkrywam, że tam, gdzie jestem, co robię, gdzie w jakim miejscu swojego życia cierpię na poziomie somatycznym, psychicznym, to dopiero jest inspiracją do tego, żeby to, o czym zaczęliśmy mówić, dopiero zacząć poszukiwać. Czyli paradoksalnie ta niewygoda, ten tragizm, te bóle w moim somie, w moim fizys, mogą być inspiracją do poszukiwania tego, co jest de facto moje. Dlatego, że kiedyś, kiedy się wychowywałem, kiedy byłem zalękniony, kiedy byłem uzależniony od tak zwanego świata zewnętrznego, rodzicielskiego i nie tylko, przyjmowałem to, co jest rzekomo dla mnie dobre, ale niekoniecznie to jest moje.
A jaka jest rola psychoterapeuty w tym poszukiwaniu, takim ludzkim poszukiwaniu siebie, celu, sensu, lepszego życia, ale niekoniecznie w znaczeniu materialnym, tylko takim dla nas lepszego życia. Czy to jest rola przewodnika, czy to jest rola pomocnika, czy to jest rola, nie wiem, katalizatora? No ale żeby był katalizator, to musi być zmiana. To niekoniecznie musi być ta zmiana, prawda? Bo to
jest taki temat, na który można byłoby chyba nie jedną pracę doktorską napisać.
I pewnie nie jedna została napisana.
Ale ja znam takie ładne porównanie, że jakby sobie tak wyobrazić, że jest taki dom, którym trzeba byłoby zrobić porządek w piwnicy i trzeba byłoby posprzątać w piwnicy. I to jest dom tego pacjenta, tego człowieka. No i on musi sam zrobić ten porządek w tej piwnicy. To terapeuta jest tym, który trzyma drzwi i światło, żeby się nie zamknęły. I żeby nie zgasiło się. Ja to porównanie całkiem lubię.
Ładna, ładna.
Mi też się ono podoba. Pewnie różne podejścia też troszkę siebie różnie definiują, ale ja lubię takie ujęcie poprzez słowo towarzyszenie. Bardziej niż właśnie pokazywanie, no bo też jakie ja mam prawo komuś mówić, jak ma żyć. Nie, bardziej też, tak jak to w terapii poznawczej się mówi, ukierunkowane odkrywanie, tak? Pewnie jakaś rola edukacyjna troszkę jest tam tych terapeutów, tak? Ale to ten ktoś musi podjąć swoje życie.
Sam więc, sobie musi poukładać.
Tak, więc to piękne porównanie z tymi trzymaniem drzwi i światła jest tutaj, myślę, bardzo adekwatne.
No tak, ale pacjent by zapytał, no ale poukładać wedle czego? Wedle jakiego wzorca? Wedle jakich kryteriów? Kto mi ma to poukładać? Skoro ja mam sam, to ja nie wiem. I teraz pojawia się, można by powiedzieć, trochę zderzenie na takim poziomie filozoficznym. Czy psychoterapia ma być mierzalna, czyli ma być tak jak w klasycznej medycynie, w fizyce, w naukach ilościowych, gdzie możemy wiedzieć, jaki projekt, jaki schemat założyć i przeprowadzić z pacjentem, czy doradzić, czy być wzorcem. Czy też może niestandardowe i coraz mniej naukowe, ale może coraz bliższe byłoby, mając na uwadze historię dziejów ludzkości, że jedynym kryterium paradoksalnie nie jest ani terapeuta, ani społeczeństwo, ani cokolwiek czy ktokolwiek, tylko jedynym kryterium jest to, co nazywamy trochę tak pół żartem, pół serio, intuicja, czyli coś, co każdy z nas, czyli pacjent też i terapeuta i każdy z nas czuje wewnętrznie, co mu, mówiąc obcesowo, leży bądź nie, co mu pasuje bądź nie, co jest bardzo subiektywne i jedynym, kto może o tym zadecydować, że mu pasuje czy nie, jest tylko on sam. I to jest przerażające, że wszyscy mówią może co innego, ale poczucie i autonomia własnego czucia ma być jedynym kryterium, który pozwoli mi na decyzyjność w moim życiu, w tym poszukiwaniu.
A czego szukają terapeuci?
Myślę, że troszkę...
Mówię o tym takim oczywiście aspekcie zawodowym, bo oczywiście każdy z nas szuka jako człowiek, ale...
Oczywiście osób, z którym towarzyszymy, z którymi pracujemy, no mówimy o jakości życia, czyli psychologia próbuje to nazywać trochę obiektywnie, albo też satysfakcji, czy bardziej subiektywnych takich odczuciach tego, że ten człowiek, tak jak Ryszard mówi, pewnej intuicji czuje tą zmianę. tak, ale na pewne, są pewne kwestie mierzalne co do jakości, tak, co do zdrowia, co do pewnej dojrzałości, pewnego odraczania nagrody, pewnego no, przeżywania codzienności, tak, w pewnym takim spokoju, pewnej reakcji z ciała, to co mówiliśmy tutaj somatycznie, tak, także pewne rzeczy można zmierzyć, co się dzieje z człowiekiem, ale ostatecznie rzeczywiście to ten człowiek, wychodząc z gabinetu, może powiedzieć, to jest coś, co rzeczywiście mnie rozwija. My za niego tego nie możemy powiedzieć, natomiast chcielibyśmy, żeby on rzeczywiście miał to poczucie, że wychodzi i czy to jest w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, czyli że on nie płaci za spotkanie, albo że płaci za spotkanie, niezależnie od sytuacji, że on rzeczywiście wie, że to ma sens, to przychodzenie.
Te poszukiwania zawodowe, pytając, miałam też na myśli to, na ile psychoterapeuci, pomagając innym, sami szukają pewnych nowych rozwiązań. Nowych rozwiązań, nowych sposobów tego rzucania światła, czy otwierania drzwi i rzucania światła tym, którym pomagają.
Mi się podoba, jak ktoś się szkoli w jakimś kierunku terapeutycznym, no i pracuje, chociaż ogólnie możemy się, podejrzewam, zgodzić, że nikt czysto nie pracuje w jakimś kierunku. No właśnie dlatego, że ma pewien niedosyt, tak, że ja pracuję poznawczo, ale widzę, nie, tu coś trzeba psychodynamicznie, tutaj nie da się tak i czasem odwrotnie. Też jest tak, że czy psychiatrzy potem do terapeuta, weź tam popracuj z nim, a terapeuta mówi, może weź mu zwiększ dawkę, tak, jeżeli to jest w zespole jakieś omawianie pacjentów, więc każdy z jakiegoś tego trochę niezadowolenia, z refleksji nad tym, no szukamy rozwiązań jak najbardziej, żeby siebie doszkolić i no, żeby no, szukać tego, co pomoże bardziej.
Czyli też te perły w pewnym sensie tworzycie, tak? To też uwiera, to też boli i też trzeba to jakoś...
Nie można poprowadzić pacjenta, zanim się wcześniej nie przeszło tej drogi. Innymi słowy, nie ma takiej możliwości, oczywiście teoretycznie jest i nawet i praktycznie, że ktoś się nauczy pewnych technik, uczy się psychoterapii, prowadzi tą terapię, pacjent chodzi, nawet jest zadowolony. Tylko pytanie, czy ta terapia jest efektywna w nawiasie, czy ten terapeuta rozumie w ogóle to, co robi. W ramach pracy superwizyjnej często okazuje się, że terapeuta pracuje miesiąc, dwa, pół roku, dwa lata, no i się spotyka i towarzyszy, ale właściwie nie wiadomo po co, na co i dlaczego. Czyli innymi słowy trzeba pamiętać o tym, że kiedy mówimy o psychoterapii, to odnosimy się do pewnych konstruktów poznawczych, rozumienia zdrowia, rozumienia choroby, rozumienia różnego rodzaju symptomatyki. Ale to, co jest najistotniejsze w psychoterapii, to po stronie terapeuty zrozumieć przede wszystkim siebie. Chyba nie przesadzę, kiedy bym powiedział, że każdy psychoterapeuta, jeśli w ogóle chce się zajmować psychoterapią, to najwyżej są to ludzie, którzy są bardzo potłuczeni przez życie. Którzy doświadczyli swoich dramatów, doświadczyli swoich frustracji, deficytów. Oni są tacy trochę skażeni, niestety, przez życie. Bo nikt normalny nie będzie robił psychoterapii.
Dlaczego?
No po co? Chyba, że dla biznesu. Ale to nie będzie psychoterapią. Bo nie zrozumie cierpienia drugiego człowieka. Nie zrozumie dramatu tego czegoś, co się wydarza w życiu człowieka. I oczywiście punktem wyjścia może być ta inspiracja, żeby sobie pomóc tak naprawdę. Tylko problem polega na tym, że nie pomogę pacjentowi, jeśli samemu wcześniej, chcąc sobie pomóc, nie przerobię wszystkiego na tyle, że po pierwsze będę wiedział, co pacjentowi jest, bo ja wiem, co to jest, ale na tyle zajmę się pacjentem, a nie sobą przy pacjencie. No niestety terapeuta, który jest niedoświadczony, najczęściej pracując z pacjentem, no niestety pomaga sobie. Uczestniczy w swojej albo krzywdzie, powtarzaniu, albo inspiracjach, żeby komuś pomóc. Terapeuta nie jest w stanie wtedy wytrzymać cierpienia pacjenta, jego dramatu. Chce mu szybko coś zrobić, chce mu pomóc. Tak bardzo chce mu pomóc, żeby ten pacjent wyszedł z cierpienia, co z jednej strony, oczywiście, że niby to jest oczywiste, że pacjent chce wyjść z cierpienia, ale paradoksalnie często są pewne mechanizmy, które stanowią o tym, że pacjent wywiera presję na terapeucie, że on ma mu pomóc już, bo on już nie jest w stanie wytrzymać, bo jeśli ten tego czegoś nie zrobi, to on popełni samobójstwo. I teraz który terapeuta, nie mając doświadczenia, wytrzyma to ciśnienie, że jak popełni, to popełni.
A to można wytrzymać w ogóle?
No, bez pracy nad sobą nie ma takiej opcji, żeby nie wytrzymując, to się nie pomoże. Pacjent w swoim cierpieniu musi być, nauczyć się z nim żyć. Przyszłości nie zmienimy. Nie zmienimy deficytów, utrat, nie zmienimy różnych sytuacji, jakie miały miejsce w przeszłości. Możemy tylko wraz z pacjentem, właśnie to, co powiedział Roman, towarzyszyć w tym, co jest dramatycznie trudne. A to dopiero daje możliwość oswojenia się z własną historią, a nie ucieczką od własnej historii w pragnienia takie, które są jedynie iluzoryczne, których nie możemy nigdy spełnić, bo nie spełnimy czegoś dzisiaj, żeby to, co miało miejsce 20-50 lat temu, żeby to zlikwidować. To jest iluzja.
Jednym z warunków pracy też jako psychoterapeuta jest doświadczenie własne, czyli udział w własnej psychoterapii, przejście tego kawałka swojego cierpienia w taki sposób, który pomoże tobie zrozumieć, nadać sens temu, co tego sensu wymaga i stać się silniejszym, nauczyć się siebie w nowy sposób, zrozumieć, jak gdyby dotknąć samego siebie. Jeżeli nie ma takich doświadczeń terapeuta, no to może się tak zdarzyć, że pacjenta, który w swoim tempie idzie do przodu, będzie popychać, a nic dobrego nigdy nie wychodzi z tego, jak się popycha kogoś, kto idzie do przodu. To się zawsze musi źle skończyć.
Jednym z aspektów, jednym z tematów, które będą omawiane podczas sobotniej konferencji, o której już wspominałam, psychoterapia miejscem poszukiwania, jest tożsamość w kontekście płci i orientacji seksualnej. Jest to taki temat, który oczywiście istnieje od dawna, ale teraz tak trochę, nie powiem, że rozpanoszył się, bo to by brzmiało troszeczkę agresywnie, a nie to chciałam przekazać. Szukam czasownika, ale w każdym razie jest bardziej obecny w rozmowach naszych, oczywiście w mediach, bo to one też bardzo często inicjują temat, ale właśnie szeroko pojętej kulturze, w filmach, w sztukach teatralnych, w książkach. I o to poszukiwanie chciałabym zapytać, to znaczy jest to szalenie ważny temat, ale zastanawiam się, na ile na przykład media w tym procesie poszukiwania pomagają.
Zakładając, że wspierają poszukiwanie, a nie ma presji na to, że trzeba szybko, natychmiast znaleźć. To jeśli byłoby, że jest dystans i jest możliwość w tym poszukiwaniu, jeśli ktoś identyfikuje się w ramach swojej dotychczasowej rozeznania płci, identyfikuje tą przemianę albo odkrycie, co mówiłem wcześniej, że jednak jego tożsamość jest z innej płci, to to jest czas też na poszukiwanie, na umiejscowianie siebie w sobie samym, bo tak naprawdę wiadomo, że ciało nasze jest dosyć istotne, ale chyba to, co jest najistotniejsze i decydujące o naszej tożsamości, to nasz umysł, który nie wiąże się z tym, co mamy, jeśli chodzi o organy płciowe, co oczywiście w życiu społecznym jest dosyć ważne, a nawet bardzo ważne, ale tak naprawdę to nasz umysł jest płciowy. Nasz umysł decyduje o naszej osobowości. Umysł decyduje o moim istnieniu, o moim sensie bycia i życia. To on jest moim drogowskazem i wyborem tego czegoś, co dla mnie jest dobre, łaskawe, a co nie. Reszta jest tylko wtórna do mojego umysłu, który jakościowo jest niezauważalny. Nie można go zmierzyć, zważyć, nie można go wyeksponować. Można tylko siebie w ramach tego, co jest w nim inspiracją, pokazywać. Oczywiście, to nie jest takie proste. Pytanie, czy mój umysł jest mój, czy jest zadany przez kogoś, to co mówiliśmy wcześniej.
No właśnie, na ile to tak jest, że ja czuję w sobie jakieś pragnienie, albo czuję w sobie jakieś uczucie i dopiero wtedy rozpoczynam poszukiwanie informacji, szukam w bibliotece, w internecie, pytam znajomych, idę do specjalistów i szukam, a na ile to tak jest, że do mnie przychodzą różne treści i niektóre z tych treści przyklejają się do tego, co ja teraz czuję, do tego, co ja teraz przeżywam, i ja podążam za tym przyklejonym nowym ja, właściwie bez sprawdzenia, czy to jestem ja, i gubię siebie jeszcze bardziej.
Bo zamiast iść do środka, tak?
Najpewniej, bo i nie tylko w tym temacie, w każdym innym. Bo zamiast iść do środka siebie i rozpoznawać samego siebie, ja toczę jeszcze większe kółka na zewnątrz, bo przykleja się do mnie jeszcze, to tak jak w spirali. Niektórzy myślą, że my się rodzimy i budujemy spirale na zewnątrz. Jest dokładnie na odwrót. My się rodzimy i idziemy do środka. Jeżeli to tak jest, że przyklejają się do nas te treści, a my podążymy za nimi i toczymy coraz większe orbity, to tak naprawdę oddalamy się od siebie, od swojego jestestwa, od tego, kim jesteśmy, co czujemy. I często jest tak, że jak się budzimy, to jesteśmy już naprawdę na dalekiej psychicznej, emocjonalnej i społecznej pustyni i właściwie nie wiadomo, jak co to dopiero teraz robić. Bo już jesteśmy bardzo daleko. I to nie tylko w obszarze tożsamości, ale w ogóle w różnych sytuacjach. Jednym z naszych największych problemów dzisiaj, jeżeli chodzi o młodzież, o której też będziemy mówić, to jest zarządzanie informacją. I to, że po prostu ilość informacji, która docieka dzisiaj do młodego człowieka, jest absolutnie nieadekwatna do jego możliwości poradzenia sobie z tymi treściami.
Ja bym w ogóle to nawet uogólniła, że w ogóle ilość informacji, które dochodzą do człowieka, już niezależnie od wieku, chociaż oczywiście w przypadku młodych ludzi być może jest to trudniejsze, bo nie ma jeszcze tego doświadczenia czy wiedzy, jak się poruszać w tym świecie informacji.
I nie ma też tego filtra, który my właśnie często mamy, że dobra, już przestań, wyłączam, nie? Czyli nie ma jakby tej zdolności do tego, że to już jest coś overhelmet. Po prostu czasami jest tak, że to jest człowiek gąbka, który z każdej strony chłonie, coś z każdej strony się do niego przyklei. I taki nieswój, oblepiony, później chodzi.
Tożsamość też jest zjawiskiem naturalnym i rozwojowym, które jest szalenie ważne i zależy od też wielu czynników, jak rodzina, społeczeństwo, przyjaciele, moja aktywność własna, więc wiele ciekawych rzeczy tam się zadziewa u tego młodego człowieka, tak aby abyśmy doszli w pewnym momencie do tej tożsamości takiej osiągniętej. Czasem ona jest nadana, czyli jakby narzucona przez jakby moje środowisko. Więc to też jest piękne, to odkrywanie siebie, tak? To stawianie pytań, to buzowanie tego wszystkiego, co się w nas dzieje. Czyli w terapii też poszukujemy tego, w takim sensie, że ktoś przychodzi z jakimiś rzeczami, które gdzieś z przeszłości go bolą, które z tożsamością też będą zawsze związane.
Na pewno trzeba pamiętać o tym, że człowiek młody, no szczególnie adolescent, z natury rzeczy, w ramach swojego rozwoju, to co już mówiła Agnieszka, jest człowiekiem poszukującym. Ale oczywiście, że poszukującym nie wiadomo właściwie czego i kogo, ale na pewno poszukuje. I to, co mówiła Ania, że w tym poszukiwaniu może znaleźć coś, co jest przez ten czas, w tym czasie i do jego świętym gralem, że zdobył wszystko to, co chciał i ma. Ale wiemy w ramach dynamiki rozwojowej, że to, co znalazł, po jakimś czasie okazuje się, że no niekoniecznie, że ta jego miłość, mając lat 16, po jakimś czasie niekoniecznie, że jego wybór z jakiegoś zawodu niekoniecznie, jego pasja w związku z tym, którą kupił instrument, bo on będzie grał, będzie kolejnym Chopinem, niekoniecznie. I chodzi o to, żeby społeczeństwo, rodzice mieli do tego też dystans, że dany wybór dokonany przez dziecko w okresie dojrzewania nie jest tym jedynym wyborem. To nie jest złoty strzał. Takich strzałów złotych w cudzysłowie jeszcze w życiu może być wiele, a na końcu okaże się, że te wszystkie złote strzały, które zostały w okresie dojrzewania i później dokonane, to tak naprawdę ślepaki.
Ślepaki, ale one też w jakimś sensie uczą nas.
Słyszeć.
Tak.
Wie pani, ja myślę tak, że jest bardzo dużo takich w mediach zupełnie niepotrzebnych informacji, a właściwie brakuje takich informacji na temat właściwie rozwoju dzieci, młodzieży, tożsamości seksualnej. Młodzież właściwie czerpie takie informacje albo ze swoich grup rówieśniczych, albo z Instagrama, Facebooka. Coś, co jest takie łatwe i szybko dostępne. I to jest, wydaje mi się, bardzo niepokojące, dlatego że taki młody człowiek później idzie z takim zamieszaniem w sobie, i nie ma kto mu odpowiedzieć na pytania. Mało tego, jeżeli przychodzi jeszcze na przykład do domu i dzieli się tymi informacjami ze swoimi rodzicami, to ten rodzic może zupełnie nieświadomie wzmocnić jeszcze bardziej to niepewność u tego młodego człowieka.
No ja bym tutaj się pokłócił, dlatego że paradoksalnie często rodzic, z uwagi na to, że chce być w cudzysłowie dobrym rodzicem, wzmacnia nie niepokój, tylko oddaje decyzyjność młodzieńcowi, młodemu dziecku. Mówi, okej, jeśli tak chcesz, to dobrze, to jesteśmy za, my cię wspieramy. I paradoks polega na tym,
dobrze,
że...
No to dobrze, to co? To nie, no to nie wspierać?
No wspierać można, tylko trzeba pamiętać, że to jest okres rozwojowy. Czyli jeśli dzisiaj dziecko zrobi sobie irokeza, my cię wspieramy, to nie dziwmy się, że za miesiąc czasu przychodzi i ściął tego irokeza, bo irokez akurat wtedy był. I teraz pytanie, czy wspieramy to, co dziecko znalazło, czy wspieramy poszukiwanie? To są dwie różne formuły. Czyli nie to, co znalazł jest istotne, tylko to, że poszukuje. To jest istotą. A czy to, co znalazł, czy to jest prawdziwa perła, czy fałszywa, a nawet jeśli prawdziwa, to może wrzucić do szafy na zaś, bo nie będzie później użyteczna. Czyli rodzice trochę się dzisiaj boją, że mogą stać się wobec dzieci niewspierający tak, jak dzieci by chciały, bo trzeba pamiętać o tym, albo ja tak zauważam ten świat, że dzisiaj rodzicami stały się dzieci, a rodzice stały się dziećmi. Zamieniło się kolejność, tak jak kiedyś się mówiło o parę identyfikacji, czyli że dziecko przejmowało rolę rodzica, bo na przykład ojciec zmarł, więc chłopiec stawał się mężczyzną w domu, w cudzysłowie, albo że mama piła, więc córka stawała się gospodynią życia domowego. No to tak dzisiaj dzieci stają się dorosłymi w świecie dorosłych, a dorośli stają się takimi nieporadnymi, którzy starają się tym dzieciom dogodzić ze wszechmiar, ale o tym, co miałoby być dogodzone, decydują dzieci.
Bardzo często tak jest, że jak pytamy rodzica, bo rodzic deklaruje, że wspiera swoje dziecko i pytamy, co to znaczy, to właściwie wpadamy w jakąś ciemną dziurę, bo okazuje się, że tak naprawdę nie jest to określone, co to znaczy wspierać swoje dziecko i jak je wspierać. I stąd bardzo wiele różnych niepowodzeń, bo wspierać to nie zgadzać się na wszystko. Wspierać to nie jest podążać za tym, co dziecko w swoim młodzieńczym zapale tworzy i wymyśla i nie gratyfikować za rzeczy, które są pożądane jej jako normalne, bo myślę sobie, że no, my się uśmiechamy często, jak słyszymy, że ktoś był gratyfikowany za to, że nie palił w 6 klasie szkoły podstawowej. I to są no niestety gorzkie kawałki codziennego dnia. Ja tak powiem, że dla mnie taki przełom chyba w tym, jak zaczęły się takie kłopoty w wychowaniu, to się zaczął wiązać z elektronicznym dziennikiem, bo nie wiem, czy pamiętacie, na pewno pamiętacie, wychodziliście do tej samej szkoły, co ja, że to tak było, że jak człowiek na przykład nie był na jakiejś lekcji, no to później po prostu musiał trochę kombinować, jak to wyjaśnić, coś zrobić, może nie wiem, może jakiś dermatolog, może no coś trzeba było jakoś to pokryć, no bo rodzic tego
babcia
nie wiedział.
Trzy razy w tym roku zmarła, więc na pogrzebie musiałam być.
Tak, no, no więc tak. To trzeba było sobie jakoś po prostu tam ćwiczyć gibkość intelektualną, no a jak się dostało jedynkę, no to trzeba było sprawdzić, kiedy jest wywiadówka i trzeba było po prostu ją poprawić do tego momentu. A teraz to tak jest, że jak się dostaje jedynkę, to po prostu 2 minuty później dostaje się SMS-a od matki pod tytułem jedynka z matematyki, co ty sobie wyobrażasz. Nie?
I więc... kto się uczy, kto chodzi do szkoły?
Człowiek jest już absolutnie zwolniony z tego, żeby dźwigać w ogóle ten...
ciężar odpowiedzialności
ciężar
za
temat
swoje...
odpowiedzialności za swoje hity. No, siedzi dziecko, rozmawiamy, mówi, przepraszam, dostaje, bo już ma na zegarku, że dostaje SMS-a od mamy, mówi, o, mama mi wysłała terminy tam zaliczeń z czegoś, nie? No bo przecież to jest bardzo mamy sprawa i po prostu... to później po prostu tak to się dzieje. I no, gdzieś w pewnym momencie dochodzi się do jakiejś ściany i później właśnie no, okazuje się, że to są rzeczy z ostatnich wielu różnych lat, bo to były sprawy rodziców.
Czyli dzisiaj dzieci nie mogą być nieodpowiedzialne, dzisiaj nie mogą dzieci mieć jedynek, dzisiaj dzieci nie mogą się przewrócić, dzisiaj dzieci nie może jeden drugiego pchnąć. Czyli to, co w naturalnym świecie dziecięcym od zarania dziejów było normalnością, dzisiaj się staje patologią, bo dzisiaj dzieci mają być ideałem jako produkt. Tylko teraz pytanie, czyj produkt ma być taki idealny? Bo wszędzie mają dzieci być idealne we wszystkim. W wyglądzie, w nauce, w zachowaniu. A jednocześnie te dzieci przychodzą na terapię, są zaburzone, dzieci są lękowe, nieporadne życiowo, społecznie. To o co tutaj chodzi? Jaka jest tu zagadka, żeby ją rozwikłać?
No właśnie, jaka jest ta zagadka? Czy to chodzi tylko o to źle pojęte wspieranie? I co to znaczy w takim razie dobrze pojęte wspieranie dziecka w jego drodze życiowej ku dorosłości, rozumianej nie jako osiągnięcie 18 roku życia, tylko pewnej dojrzałości?
No, pani, mi się wydaje, że to jest trochę tak, że jak dziecko się rodzi, to rodzic właściwie zaczyna czytać książki. I zaczyna czytać książki do 6 roku życia. Jak moje dziecko będzie się rozwijało?
Tak, co znaczy, tak, jeśli krzyczy tak, a tak, co znaczy, jeśli tak, krzyczy inaczej.
Tak, jak pokazuje, że chce jeść, jak pokazuje, że zrobił kupę, no i tak dalej, i tak dalej. Natomiast...
Ciekawe, jak sobie radzą w Afryce, jak nie umieją czytać.
No więc właśnie, natomiast jeśli chodzi o...
Mają mamy, może.
Jeśli chodzi
które o tym opowiadają.
No więc właśnie, natomiast jeśli chodzi o dalszy rozwój dziecka, to właściwie jakby edukacja rodzica się kończy. I rodzic nie przeczyta, jakie są fazy rozwojowe, co w danej fazie rozwojowej jest, jak jego dziecko może się zachowywać, jak jego w ogóle funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym, w środowisku takim domowym, jak on w ogóle się zachowuje. Tego już nie ma. I bardzo często jest tak, że właściwie jeżeli rodzice przychodzą na przykład na, nawet ja prowadzę dorosłych, więc rodzice przychodzą do mnie i uskarżają się na swoje dzieci, że 2 dni nie poszedł do szkoły i zawali pewnie już szkołę. Więc albo na przykład, że miał odrabiać lekcje, ale ja poszłam do pokoju i powiedziałam, żeby odrobił lekcje i ten dzieciak nie chce odrabiać lekcji. Wiadomo, że nie odrobi lekcji, bo matka mu kazała. Może
no,
gdyby go zostawił.
Wejdę w słowo, dziecko przychodzi, mając w drugiej klasie podstawówki bądź trzeciej, i mówi: mamo, ja od jutra już do szkoły nie będę chodzić.
No, na przykład.
A mama mówi: okej, to ja załatwię tobie indywidualne nauczanie i ciśnie psychiatrę, żeby dziecko nie chodziło do szkoły, bo dziecko zdecydowało.
A co robi psychiatra?
Jest pod presją.
Mhm. I?
Jest wszystko. Wszyscy są opresyjni względem samych siebie i utrzymać autonomię wewnętrzną, żeby nie dać się wkręcić, nie dać się obawiać tym, że rodzic będzie miał pretensje, bo przecież on robi to dla dobra dziecka, a on jest rodzicem. To jest najważniejsza funkcja życiowa. I wtedy wszyscy zgodnie z tym, a przypomnę, że inspiracją jest dziecko, wszyscy muszą ulec paradoksalnie temu najsłabszemu ogniwu, które paradoksalnie staje się najważniejszym ogniwem, a wszyscy inni są coraz słabszym.
Ale jeśli rodzice, bo może po prostu rodzice nie to czytają, co trzeba, bo jeśli rodzice się naczytają, chociażby w internecie, ale niekoniecznie w internecie, mogą też oglądać w telewizji tego rodzaju programy, no nie mówiąc o wiadomościach w radiu i tak dalej, dotyczące tego, jaka jest liczba samobójstw wśród młodych ludzi, co się z nimi dzieje, jakie mają kłopoty i tak dalej, i tak dalej. No to narasta być może w nas, rodzicach. Teraz przyjmuję rolę rzeczniczki prasowej rodzica. No taki, no jest lęk. To rodzaj lęk. Presji i lęk, tak, właśnie.
Dlaczego mam się bać?
No więc właśnie, bo właściwie to trochę mi się tak wydaje, że tego, czego brakuje u rodziców, to właściwie takiej ciekawości własnego dziecka, żeby z nim porozmawiać, podyskutować, poznać w ogóle jego myślenie, jego świat, czy jej świat. Wydaje mi się, że tego strasznie brakuje, bo rzeczywiście, jeżeli tak usiądziemy przed internetem i poczytamy o tych statystykach, no to rzeczywiście możemy się niepokoić, jak nasze dziecko wychodzi o 20 godzinie, bo idzie się spotkać z koleżanką, za 2 godziny ma wrócić i my sobie myślimy: Boże, żeby tylko on nie został albo ona zgwałcona, albo żeby ktoś jej nie napadł. I właściwie trochę degradujemy to dziecko do takiej roli ofiary, że jakby wyszedł z domu, to miałoby się coś stać, a to są tylko i wyłącznie rodziców lęki.
No ale jak dziecko ma się nauczyć chodzić po dżungli, skoro no rodzice nie znają w ogóle, jak się poruszać po dżungli? Wszyscy są przerażeni, że w tej dżungli na pewno jest coś, co nas zje, a nasze dziecko z pewnością.
Bo w dżungli to zwykle tak jest.
No oczywiście.
To prawda, ale jeszcze kontynuując kwestie związane z tym poruszaniem się, jakimś takim balansowaniem. No właśnie, jak to zbalansować. Pewnie nie ma takiego gotowego wzorca, który można, nie wiem, tam podłożyć jakiejś wartości.
W poszukiwaniu nie ma wzorca.
No właśnie.
Nie wiadomo,
no
gdzie właśnie. To jest.
No właśnie. Ale chodzi o ten balans między właśnie...
Ten balans to świadomość tego, ile się ma na to lat. Że to nie jest taka sytuacja, że dziecko trzeba wychować w 1,5 roku. Że to jest taka sytuacja, że się ma na to 20 lat, 25.
Że dziecko ma lat 15 nie musi wiedzieć, co będzie robić w życiu.
Nie musi.
Rodzice muszą wiedzieć, co on będzie robił w życiu.
I profil liceum, którego wybiera, nie musi determinować tego, kim on będzie, co on będzie robić, a czego nie będzie w życiu robić. Tak? Bo jeżeli się uprze, to zrobi i tak, dokładnie tak, jak chce i po swojemu i na to, co dla niego ważne. I to ma być ostatecznie jakaś przygoda i coś jakby ciekawego, fajnego, dobrego.
Można też powiedzieć, że rozwój trochę dzieje się sam w jakiejś mierze. Oczywiście mamy przykłady tak zwanych wilczych dzieci, które były porzucane, zostawiane nawet dość współcześnie. No, sporo tych przykładów jest i rzeczywiście pewne rzeczy, jak się nie zadzieją, no to potem one są bezpowrotnie stracone. Na przykład umiejętność mówienia. Natomiast jakby generalnie rozwój, ta socjalizacja, ona trochę się dzieje sama, więc my chcemy jakby potowarzyszyć temu dziecku. Z drugiej strony mamy dzisiaj dostępność dobrej wiedzy psychologicznej jest ogromna, tak? Kwestia tylko gdzie szukać, gdzie słuchać, ale i książki są świetne i dużo kanałów na YouTubie. Dużo warsztatów, no mnóstwo tego jest. A z trzeciej strony ja lubię, czy tam z czwartej, lubię takie podsumowanie psychologii rozwoju, czy rozwoju w ciągu życia, jak dzisiaj lubimy to nazywać, to zagadnienie, które skupia się w dwóch zadaniach moich w stosunku do osoby, z którą jestem, tego dziecka, czyli obecność fizyczna i dostępność psychiczna. I teraz dziecko potrzebuje, żebyśmy po prostu się spotykali, żeby nie było tylko z paniami opiekunkami, czy tam, chociaż no, oczywiście to też jest dobra kwestia, mieć kogoś do pomocy. Natomiast jakby ja muszę być w życiu dziecka fizycznie obecny, nie? No, a druga rzecz, dostępność psychiczna, żebyśmy mieli przyjaźń, żebyśmy mogli przeżywać coś, odkrywać świat. Niekoniecznie, żebym ja mu to narzucał, nie? Gdzieś te moje lęki, czy takie...
Właśnie to jest też rzeczy. Taka moja obawa z tym narzucaniem, że ja dzisiaj mam wrażenie, że po prostu często tak jest, że w tym procesie, w którym rodzic jest dostępny, to są po prostu zorganizowane zajęcia. O 11 będziemy lepić z plasteliny, 11:45 ozdoby choinkowe, 10 minut przerwy na drugie śniadanie i następnie przejdziemy do...
pierniki koniecznie na święta.
Tak, jest pierniki na święta i w ogóle różne inne rzeczy. I to
co pan doktor ma przeciwko piernikom na święta?
Nie, to już trendy, my już tak po prostu... I to tak rozumiem, jest, rozumiem. Że to jest wszystko zorganizowaną strukturą, w której dziecko po prostu musi być obecne. I ta jego po prostu obecność to jest po prostu jego wkład w tą sytuację. I czasami to nawet mam wrażenie, że te zajęcia mogłyby się bez dzieci odbyć.
Bo tu trzeba trochę znowuż filozoficznie uchwycić dosyć istotny wspólny mianownik. Polegający na tym, że tak jak rozmawiamy, to a propos dzieci, rodziców, chcieliby bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tylko że problem polega na tym, że możemy wtedy poszukiwać, jeśli jesteśmy w stanie dotrzeć do tak zwanej natury. Czyli zobaczymy, że w życiu człowieka, w naturze nie ma tylko, że jest fajnie. Jest śmierć, jest utrata, jest izolacja, jest smutek. To jest życie, jest porażka, wiele elementów cierpienia, choroby. To jest coś, oprócz oczywiście tych też i dobrych, miłych, fajnych rzeczy, sprawia, że jeśli ja będę w tej naturze uczestniczył, jeśli zobaczę, że w naturze tak właśnie jest, to nie będę się bał i lękał, że moje dziecko niestety może chorować, że ja mogę stracić pracę, że ja swojego ukochanego czy ukochaną, ona może odejść bądź umrzeć. Że dziecko uczy się właśnie tego, że w tej dżungli jest różnie. Że nie ma tylko iluzorycznej, wspaniałej, szczęśliwej raju, bo chyba w dzisiejszych czasach coraz bardziej tworzy się taką iluzję, że jeśli ja się tak wezmę jako rodzic i zrobię wszystko z tym dzieckiem, to ono będzie tak szczęśliwe, że aż chyba pęknie z tego szczęścia, a ja razem z nim.
I no tak, ono najpierw będzie zaradne. Ono sobie zawsze poradzi. To jest też to kryterium, które po prostu ma być jakimś zaklinaniem rzeczywistości chyba rodzica, nie? To jest taka fantazja na temat tego, że ja sobie nie poradziłem, ale on sobie poradzi. Zna 4 języki, ma zajęcia z golfa, świetnie jeździ konno, po prostu strzela z łuku, nogą, nie? I jeszcze różne inne rzeczy.
ale wystarczy pojechać w świat przyrody i zobaczyć, że w przyrodzie nie wszyscy chodzą pod rękę i gepardy nie chodzą z małymi antylopami, tylko czekają, kiedy mogą tę antylopę zjeść, którą akurat musi osierocić swoje małe dzieciątko, bo te gepardziątka też chcą jeszcze coś zjeść. Czyli świat przyrody jest taki, jaki jest. Bo chodzi o to, że świat jest taki, jaki jest. A my chcemy w tym świecie zrobić to, czego w tym świecie de facto nie ma. Chcemy go wytworzyć. I to jest iluzja człowieka i nie tylko dzieci, młodzieży, dorosłych, że stwarzają coś, czego nie ma, a nie umieją się znaleźć w tym, co jest.
Chciałabym, ponieważ skupiliśmy się na jednym z, znaczy właściwie tutaj kilka było aspektów, ale jednak na tym podstawowym dotyczącym młodych ludzi i ich poszukiwań i roli rodziców, opiekunów w tych poszukiwaniach. Natomiast w czasie tej sobotniej konferencji, jakie jeszcze tematy są tutaj warte wyróżnienia, podkreślenia, być może warto zachęcić, na pewno warto zachęcić wszystkich, którzy chcieliby troszkę właśnie poszukać siebie przy tej okazji.
No ja myślę, że tematem takim ważnym i takim na czasie jest szukanie miłości w internecie i przyjaźni w internecie, jak to się odbywa, jak to jest i czego można się spodziewać. Ja myślę, że to jest bardzo interesujący temat. I drugi temat, który mnie osobiście interesuje, dlaczego z tych grzecznych dzieci stają się źli dorośli. I myślę, że to jest też taki bardzo ciekawy temat, który warto wysłuchać.
A dlaczego?
Wie pani, bo myślę sobie tak, że a propos tej dzisiejszej rozmowy i a propos tego, co wcześniej żeśmy powiedzieli, to a propos rodziców i relacji z dziećmi, to myślę sobie, że zaczęliśmy mówić o psychoterapii, a właściwie psychoterapia jest rozmową. Oczywiście to jest taki specyficzny dialog terapeutyczny, ale tego, czego brakuje w rodzinach, to przede wszystkim rozmowy między dorosłym a dzieckiem. I wydaje mi się, że to powoduje, że tak naprawdę jest wiele odpowiedzi, których młody człowiek nie utrzymuje, bo nawet się nad nimi nie zastanawia, bo nie ma kto tego młodego człowieka zachęcić do tego, żeby się nad różnymi swoimi pytaniami pozastanawiał i pomyślał. I zastanawiam się, jak to jest. Dlaczego właśnie z takich grzecznych dzieci, które mają wszystko, które są ugrzecznione, nigdy się nie buntowały, a właściwie ten bunt jest bardzo potrzebny dziecku, kiedy musi się trochę zezłościć na rodzica, który musi pokazać swoją, jakby tą swoją ciemną stronę, dlaczego później staje się złym dorosłym.
I co to w ogóle znaczy? Grzeczny, niegrzeczny?
No właśnie,
to też jest bardzo ważna kwestia.
Ja myślę, że niegrzeczny dla nas dzisiaj społecznie, powszechnie niekoniecznie znaczy niegrzeczny, a być może to chodzi o inną niegrzeczność.
No tak, bo na przykład jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że dziecko w wieku na przykład 15 lat spróbuje sobie wypić piwo albo dwa piwa z kolegami, to rozumiem to tak, że w szkole to będzie bardzo potępione. Natomiast jest to takie naturalne, że dziecko w tym wieku będzie próbowało różnych rzeczy. No i teraz pytanie jest, kto jest grzeczny, kto niegrzeczny. Czy dziecko grzeczne pije alkohol, czy niegrzeczne dziecko pije alkohol? A właściwie można powiedzieć, że to jest w takim rozwoju tego dziecka.
Czyli jednak może być grzecznym, pijąc alkohol.
No ja bym tak tego nie upewniła, ale...
Istotą jest to, czego możemy doświadczyć, kiedy są już dorośli i niegrzeczni. Najczęściej tyczy to zaburzeń osobowości, które stanowią o tym, że ta osobowość nie jest zintegrowana. Czyli, że grzeczne dzieci mogą być grzeczne, jeśli są zintegrowane, a w integrowaniu są jednocześnie grzeczne i niegrzeczne równocześnie. Że człowiek zintegrowany jednocześnie jest miły i niemiły. Może się obrazić i może przeprosić. Może kochać i może powiedzieć, nie chcę z tobą mieć nic do czynienia. I to jest jego decyzyjność. I to jest jego spójność. Gorzej jest, kiedy z jednej strony uwielbia, a za chwilę zabija tą samą osobę. pragnie, jednocześnie odrzuca. I sam się gubi w tym wszystkim. I można by powiedzieć, że często ludzie nazywają to, że to jest taka schizofrenia. To ze schizofrenią nie ma nic wspólnego. Z zaburzeniami osobowości, które zasadniczo niestety mają trud z własnym życiem, no i szczególnie ci, którzy z nimi w tym życiu są.
Konferencja ma dwa przymiotniki, naukowo-szkoleniowa, ale czy można po prostu tak z ulicy, chcąc posłuchać na jeden z wybranych tematów, tutaj odsyłamy, cały program jest chociażby na stronie Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii, ale też i na stronie Uniwersytetu Szczecińskiego. Czy można przyjść, czy warto przyjść?
Warto przyjść i my zapraszamy też w swoich gabinetach rodziców, dzieci i młodzieży, z którą pracujemy. Zapraszamy nauczycieli, zapraszamy pedagogów, zapraszamy specjalistów, lekarzy rodzinnych, zapraszamy tych wszystkich, którym los ludzi, los młodzieży, los dzieci nie jest obojętny i którzy chcieliby doświadczyć tego, jak można jeszcze o tych wszystkich sprawach myśleć i jak można jeszcze to przeżywać.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę w Radiu Szczecin na wieczór. Ja jeszcze chciałabym pogratulować i życzyć wszystkiego najlepszego, ponieważ ta konferencja zbiega się też z 15-leciem Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii. Także wszystkiego najlepszego życzę i tak jak mówię, dziękuję bardzo za tę rozmowę. Anna Borkowska-Makarewicz, psychoterapeutka Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Agnieszka Chybowska-Sandecka, psycholożka kliniczna, psychoterapeutka ZIP. Dziękuję bardzo. Doktor Roman Szałachowski, psycholog, psychoterapeuta Uniwersytet Szczeciński. Dziękuję bardzo. I doktor Ryszard Kamiński, psycholog kliniczny, psychoterapeuta Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii.
Dziękuję i dobranoc.
A konferencja, przypomnę, w najbliższą sobotę.